Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich. Zapraszam na rozmowy niedokończone dzisiaj, jubileusz 600-lecia Polsko-Litewskiej Unii Chorodelskiej. Naszym gościem jest ksiądz doktor habilitowany Stanisław Koczwara, wykładowca Instytutu Teologicznego w Wilnie. Witam księdza bardzo serdecznie w naszym studiu.
Szczęść Boże, witam ojcze.
Cieszę się, że możemy być razem w ten wieczór. Mieliśmy okazję i pewnie słuchacze też gdzieś usłyszeli co nieco z racji też święta rodzin. Ojciec Święty dzisiaj cieszył się razem z rodzinami na placu świętego Piotra. Wiele też rodzin z Polski pojechało w pielgrzymce w roku wiary do stóp świętych apostołów. Przyjął ich Ojciec Święty, widzimy, czy doświadczamy, bo i naszej redakcji też ta radość udzieliła się, ta atmosfera cała. Cieszymy się, że mogliśmy w takim wydarzeniu uczestniczyć, no ale trochę nam to skróciło czas rozmów niedokończonych, więc teraz korzystając z tego, że mamy prawie 2 godziny na rozmowy, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego, do podjęcia też tego tematu. Powiem, że zaraz po programie napisał ktoś maila, takiego jednego chociażby dostałem do redakcji, że no, cieszy się, że taki temat podjęty i takie piękne słowa i pokazane, prawda, czym jest właśnie rzeczywistość tego, co stało się 600 lat temu, co było udziałem naszych praojców.
Tak jest. I myślę, ojcze, że to też jest w jakimś sensie kontynuacja tego, co działo się na placu świętego Piotra dzisiaj w związku z rodzinami, bo w telewizyjno-radiowej części my mówiliśmy o tym, że ta adopcja herbowa, jaka miała miejsce podczas Unii Chorodelskiej, no to było związanie się rodzin. Myśmy w wydaniu polskim pokazali to, co Ojciec Święty czynił dzisiaj na placu świętego Piotra. Zacznijmy tak może, że rozważając jubileusz 600-lecia Unii Chorodelskiej, my powiedzieliśmy sobie w części tej radiowo-telewizyjnej o najciekawszym wydarzeniu, jakim była wydarzeniu podczas Unii Chorodelskiej, jakim było zbratanie szlachty polskiej z litewskimi bojarami. A teraz chciałbym zwrócić uwagę na samą kwestię połączenia Litwy z koroną. I zacznijmy może od wiersza Cypriana Kamila Norwida, bo on zawsze umie wierszem ogarnąć to wszystko, co potem my rozwiniemy w swoich myślach. Wszędzie pewne prawd nasiona i kształtów warunki, ziemię, ludzi i imiona pokrewnią w stosunki. Ten fragment Cypriana Norwida nad Rzeczpospolitą wprowadza nas słowami poezji w rzeczywistość przyjęcia do herbów polskich bojarów litewskich na zjeździe w Chorodle w 1413 roku. Fakt ten legł u podstaw powstania Rzeczypospolitej obydwu narodów. Tak o tym mówi nasz wieszcz. Tych stosunków spokrewnienie w treści, co rozkwita, jak drzewa jest nasienie, to Rzeczpospolita. Rozwińmy nieco myśl wieszcza, by zobaczyć, czym stało się to nasienie, obfitujące treścią zaiste państwowo-twórczą. Pierwszorzędne, doniosłe znaczenie aktu Unii w Chorodle to wyrażona w nim i urzeczywistniona wola zbratania dwóch narodów, które jeszcze do niedawna występowały przeciwko sobie o różnej zgoła przeszłości dziejowej, o odrębnej kulturze i o odrębnych warunkach społecznego bytu. W sumie o odrębnej mentalności. Wewnętrznym tego wyrazem była myśl zespolenia tych narodów i przetworzenia w jednolity żywioł nie tylko w stosunkach życia publicznego, ale przez zastosowaną tu formę adopcji rodowych, sięgającą głęboko w dziedzinę życia prywatnego. Myśmy w pierwszej części omówili wyjątkowość tej adopcji w dziejach nie tylko Rzeczypospolitej, ale jak powiedzieliśmy, w ogóle cywilizowanego świata. Teraz chcemy skupić uwagę na stosunku wzajemnym obu państw, jaki się wyklarował na zjeździe w Chorodle. Kiedyś w audycji poświęconej tysiącleciu imienia Litwy powiedzieliśmy tu w studio, że jej związkowi z Polską szczególną poświatą był małżeński ideał miłości z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian o wzajemnej miłości między Chrystusem Oblubieńcem i Kościołem Oblubienicą. Powiedzieliśmy też, że choć Chrystus z krzyża zapewnia tym dwóm narodom małżeńską jedność, to nie przesłania to jednak odrębności podmiotów oblubieńca i oblubienicy, męża i żony Litwy i Polski. Znalazło to swój zewnętrzny wyraz właśnie w Unii Chorodelskiej. Kto dogłębnie prześledzi jej postanowienia, a zwłaszcza ustanowienie odrębnego wielkiego księcia na Litwie oraz ustalenie, że decyzje dotyczące krajów mają zapadać wspólnie, ten z całym przekonaniem dojdzie do wniosku, że w jej decyzjach Litwa jawi się jako jeden podmiot, któremu to drugi podmiot Polska, w owej małżeńskiej jedności okazuje miłość wzajemną i wyznaczają one sobie perspektywę trwania we wspólnocie do końca swych dni. Przypatrzmy się pokrótce tej dynamice miłości gwarantującej osobną, równorzędną podmiotowość obu państwom. Najpierw trzeba sięgnąć choć na krótko w pierwsze czasy połączenia Litwy z Polską, rozważyć istotę i prawnopaństwowy charakter tego połączenia oraz jego ewolucję w ciągu 27 lat istnienia Związku aż do Chorodelskiej Unii, zwłaszcza zaś ewolucję władzy wielkich książąt litewskich, jaką ona w ciągu tego czasu przechodziła. Mimo myśli wcielenia ziem księstwa litewskiego do Polski wyrażonej w umowie w Krewie, zachowany został osobny wielki książę, na początku w osobie brata Władysława Jagieły z Kirgieły. Źródła z tego okresu wyraźnie stwierdzają wielkoksiążęcy charakter jego władzy. Oczywiście nie była ona instytucją od razu w pełni ukształtowaną, lecz podlegała ewolucji co do treści i charakteru, by dopiero z biegiem czasu nabrać znaczenia takiego, jakie uzyskała podczas rządów Witolda. Wzór dla niej odnajdujemy jeszcze w czasach pogańskich państwa litewskiego, gdzie jedyny władca Olgierd dobrał sobie do sprawowania naczelnej władzy jednego ze swych braci Kejstuta. Uprawnienia, jakie przysługują Kejstutowi, nie są jego samoistnym prawem, lecz wypływają ze zlecenia Olgierda. I to jest początek wielkoksiążęcej instytucji jako organu działającego obok właściwego monarchy. I podobny stosunek zawiązuje się pomiędzy Władysławem Jagiełą, a najbliższym jego bratem Skirgiełą, który bardzo często występuje w roli zastępcy monarchy w dokonywaniu rozlicznych aktów państwowych jeszcze w czasach pogańskich. I tak było także po umowie krewskiej. Jagieło nie traci własnych praw rządzenia na Litwie, a Skirgieło, nawet jeśli działa sam, to z mocy wyraźnego czy domniemanego upoważnienia króla Władysława. A jednak Skirgieło nie jest tylko zwykłym namiestnikiem królewskim, bo jego stanowisko tkwi korzeniami w ustroju rodowym dynastii, stwarzającym pewien specyficzny wewnętrzny stosunek między właściwym jedynowładcą a dopuszczonym do udziału w rządach wielkim księciem. Gdy w 1392 roku, po ugodzie w Ostrowie, jeszcze za życia świętej Jadwigi i przy jej współudziale, władzę wielkoksiążęcą uzyskał przywrócony do łask Witold, władza ta początkowo pozostaje co do treści i charakteru taką samą jak Skirgieły. Nie jest ona jeszcze wyrazem odrębności państwowej Litwy, ale jedynie wykonywaniem praw w zastępstwie i ze zlecenia króla Władysława. Dopiero podczas zjazdu z reprezentantami zakonu krzyżackiego na Wyspie Salińskiej w roku 1398, zgromadzeni obok Witolda bojarzy i kniaziowie litewsko-ruscy obwołują go samoistnym monarchą. Tym samym zwracał się ten układ nie tylko przeciw ugodzie krewskiej, ale w ogóle przeciw jakiejkolwiek idei połączenia Litwy z Polską. Decyzja taka, podkreślmy, zmierzała do odbudowania Wielkiego Księstwa Litewskiego jako państwa na wskroś samodzielnego, z Witoldem jako samodzielnym władcą na czele. Nie będziemy się tu zatrzymywać nad tym, na ile decyzja taka była spowodowana machinacjami krzyżackiej dyplomacji, która za wszelką cenę chciała unicestwić pokój i współpracę między stryjecznymi braćmi, a na ile była to samodzielna myśl książąt litewsko-ruskich. Dość powiedzieć, że Jagiełło, widzący niebezpieczeństwo zupełnego rozdziału obu państw, zawarł układ z Witoldem w roku 399, na mocy którego Witold otrzymał od Jagieły Wielkie Księstwo Litewskie i władzę w dożywotnie posiadanie. Potwierdziły to porozumienia wileńsko-radomskie w 1401 roku i to pod gwarancją nie tylko ze strony króla Władysława i księcia Witolda, ale także panów polskich i litewskich. Tym samym Wielkie Księstwo Litewskie zostało uznane przez koronę jako samoistne państwo. Przyjęcie z rąk królewskich godności Wielkiego Księcia było wprawdzie i uznaniem ze strony Witolda zwierzchnictwa królewskiego i stwierdzeniem pewnego związku z Polską, niemniej jednak władza jego jest już inną aniżeli dawniej. Ona opiera się nie tylko na nadaniu jej przez Jagiełę, ale także na uprzednim wyborze kniaziów i bojarów, którzy obwołali go władcą. Innymi słowy, podstawą jej nie są stosunki w ramach rodu, ale element prawno-państwowego znaczenia. I to jeszcze trzeba dodać, że władza Witolda jest dożywotnia i nie można jej odwołać. Wreszcie, co najważniejsze, sama treść i charakter władzy są inaczej pojęte aniżeli dawniej. Prawa władcy są nie tylko obszerniejsze, ale i w zasadzie odmienne od tych, jakie aż dotąd od umowy w Ostrowie posiadał. Skupia on bowiem w swoim ręku w odniesieniu do Litwy władzę monarszą, a więc ustawodawstwo, najwyższą władzę rządową, zwierzchnictwo wojskowe i sądowe, prawo swobodnego rozporządzania majątkiem skarbowym. Czyni to wszystko bez poleceń Jagieły, który uznaje również pełne prawo Witolda do rokowań dyplomatycznych, wypowiadania i prowadzenia wojen i zawierania samoistnych traktatów. Jeśli do tego dodamy fakt, że Jagiełło nie dokonuje żadnych z tych aktów odnośnie Litwy sam, bez porozumienia z Witoldem, to widzimy, że władza Wielkiego Księcia nie jest już zlecona, ale jest to władza monarsza. Niemniej jednak król Władysław pozostaje nadal zwierzchnim władcą Litwy z tytułem najwyższego księcia, a to dlatego, że jego prawo do Litwy opiera się na prawie dziedzicznym, które stanowi szerszą podstawę do władania niż u Witolda, którego uprawnienia monarsze są jedynie osobiste i dożywotnie. Jest to ważne stwierdzenie, bo w Unii Wileńskiej z 1401 roku wyraźnie podkreślono, że wszystkie te zmiany dotyczące władzy wielkoksiążęcej są tylko na czas życia księcia Witolda. Po jego śmierci znowu Litwa miała przejść pod bezpośrednie rządy króla, przez co usuwano jej samodzielność państwową. I oto w 12 lat później w Unii Chorodelskiej zostaje wprowadzona niezwykle istotna innowacja. Rezygnuje się z zastrzeżenia, że po śmierci Witolda Litwa ma być wcielona do Polski, a uznając odrębność państwową Litwy, wypracowuje się przepis ustanowienia nowego wielkiego księcia na wypadek zgonu Witolda. W ten sposób potraktowano władzę wielkoksiążęcą nie jako instytucję czasową, ale jako samoistną władzę monarszą litewską, będącą w stałym, niezmiennym czynnikiem politycznego życia Litwy i stosunków między obu zjednoczonymi państwami. Możemy za to śmiało językiem nam współczesnym powiedzieć, że Unia Chorodelska ustaliła i wyznaczyła na przyszłość niejako konstytucyjne zatwierdzenie odrębności państwowej Litwy. Z tego mogło wyrosnąć niebezpieczeństwo nawet zupełnego zerwania więzi z Polską, więc By temu zapobiec, użyto całego szeregu postanowień wysnutych ze wspólnej myśli i jednego dążenia mających utrzymać w przyszłości trwałą więź obydwu państw. Przede wszystkim stwierdzono, że władza wielkoksiążęca na Litwie nie jest dziedziczną, lecz wyłącznie osobistą. W ten sposób położono zaporę ewentualnemu dążeniu do podnoszenia w przyszłości prawa do panowania w Wielkim Księstwie dynastii, która podnosiłaby hasło zupełnego oderwania się od Polski. Z tym postanowieniem koresponduje dalsze, przyznające zwierzchnią władzę na Litwie dynastii Jagiellońskiej jako prawo dziedziczne. By nie poprzestać na tym, sam sposób wyboru wielkiego księcia ujęto w takie ramy, by zapewnić należny wpływ stronie polskiej. Tak więc wyboru mieli dokonać panowie i bojarzy litewscy, zastrzeżeniem, że może to być tylko taka osoba, na którą zgodzi się król polski po zasięgnięciu opinii panów i prałatów polskich. Ponadto w celu oddziaływania na wybór powołano do życia instytucję parlamentu, mającej być w zamierzeniach prawnym i politycznym łącznikiem obydwu państw. Ma on się zbierać za zgodą króla i wielkiego księcia dla wspólnego dobra Polski i Litwy w celu rozpatrywania i rozstrzygania najistotniejszych spraw, by w ten sposób zespolić silniej dwa bratnie narody. Tej samej myśli zespolenia służą dwa inne postanowienia z Chorodła, z których pierwsze zakłada na Litwie instytucje ziemskie na wzór Polski w postaci kasztelanii, województw, przez co powoli przeszczepiona zostaje na Litwę polska organizacja urzędnicza. Drugie z kolei postanowienie orzeka, że ci dygnitarze ziemscy wchodzą na wzór Rady Królewskiej Koronnej do Rady Wielkoksiążęcej w celu wspólnego z władcą omawiania spraw dotyczących dobra państwa litewskiego. Tak więc dwie najważniejsze instytucje państwowe, Rada Królewska i Urzędy Ziemskie, wypracowane w Polsce w ciągu wieków, zostały od razu, już gotowe, przeniesione na Litwę. Formalnie instytucje te jako odrębne w koronie i na Litwie nie sprzęgały tych dwóch państw, ale materialnie, poprzez to, że były głównymi, takimi samymi czynnikami politycznego życia w nich obu, w przyszłości jak najbardziej przyczyniły się do umocnienia wewnętrznych węzłów obu organizmów państwowych. Temu sprzyjały również artykuły dotyczące reformy stosunków społecznych na Litwie. Odnosiły się one nie tylko do warstwy bojarów litewskich, ale również innej znaczącej siły społecznej, mianowicie duchowieństwa katolickiego, a wraz z nim Kościoła. Mimo że nie wrósł on jeszcze tak głęboko w życie narodowe na Litwie jak w Polsce, to przecież jak zawsze w historii odgrywał przodującą rolę cywilizacyjną, kulturalną i polityczną w Wielkim Księstwie. Krótko mówiąc, był czynnikiem europeizacji narodu i państwa. W Unii Chorodelskiej zyskuje on pełnię wolności i przywilejów, jakim się cieszył w koronie, przez co zrównany został z Kościołem w Polsce. Nadanie przez rycerskie rody polskie swoich herbów rodom litewskich bojarów wyznających katolicyzm, przez co zyskały one szereg przywilejów społecznych i politycznych, stanowiło kolejny krok do pogłębienia jedności korony i Litwy. Było to absolutne nowum w stosunku do czasów pogańskich Litwy, gdzie wszystko zależało od woli władcy. Od Unii Chorodelskiej tymczasem bojarzy zyskują dostęp do dostojeństw ziemskich, prawo uczestnictwa w Radzie Wielkiego Księcia, prawo jego wyboru, wreszcie prawo udziału we wspólnym parlamencie litewsko-polskim. Warunek, że przywileje te dotyczą tylko rycerstwo litewskie wyznające katolicyzm, miał uczynić tę warstwę rozsadnikiem cywilizacji zachodniej. Innymi słowy, chodziło o stworzenie takiej warstwy narodowej, przetrawionej na wskroś kulturą łacińską, by ona z czasem stała się centrum skupiającym wokół siebie coraz szersze warstwy społeczne, którym obca była zachodnia kultura, uznająca prymat człowieka za rzecz najistotniejszą. A że Kościół katolicki zawsze był nieprzebraną skarbnicą najistotniejszych elementów tej kultury i formował ją w poszczególnych narodach, tak więc przynależność do niego stanowiła niezbędny warunek do pełnego otwarcia się Litwy na kulturę w pełni ludzką. Rzeczą oczywistą jest, że to przyczyniło się również do powolnego przetworzenia w jednolitą całość narodu polskiego i litewskiego. Na razie jednak w Unii Horodelskiej, gdybyśmy patrzyli na nią z punktu widzenia dążeń odrębnościowych Litwy, doszło do apogeum ustępstw Polski wobec tych dążeń. Jednak były to ustępstwa formalne, bowiem rzeczowo korona niczego wobec Litwy nie traciła z tego, z czego wcześniej nie była zrezygnowała. Zrozumiano też w Horodle, że myśl zupełnego zjednoczenia dwóch organizmów państwowych, która była wypieszczonym ideałem całej polityki polskiej w tym czasie, jest programem na przyszłość, wymagającym wytężonego wysiłku rozłożonego może na stulecia. Niemniej nie tylko z tej myśli nie zrezygnowano, ale jak to widzieliśmy, podjęto próbę jej urzeczywistnienia z całym przekonaniem o powodzeniu. Gdybyśmy więc mieli jednym zdaniem określić raz jeszcze postanowienia Unii Horodelskiej, to powiedzielibyśmy, że formalnie orzekały one odrębność państwową Litwy. Jednak materialnie, poprzez stworzenie nowych polskich ram ustrojowych w jej łonie, dawały one na przyszłość dobrą podstawę do pełnego zespolenia jej organizmu państwowego z koroną. Tak rozpatrując sprawę, widzimy, że artykuł mówiący o zbrataniu stanów litewskich z polskimi jest doniosłym, celowym i rozumnym aktem politycznym o pierwszorzędnym znaczeniu w bliskiej i dalekiej przyszłości. Podziwiać trzeba najwyższej miary kunszt zastosowania przez myśl polską polityczną najlepszych środków, o jakie zazwyczaj niezwykle trudno w polityce w realizacji swoich celów, nie roniąc ani odrobiny z dóbr swoich własnych, przymnożono drugim dóbr o podstawowym znaczeniu dla bycia podmiotem życia publicznego. A to przymnożenie pozwoliło na zapewnienie sobie w przyszłości nowych, najistotniejszych zysków. Więc słusznie się mówi, że Unia Horodelska przez to, co uczyniła, jest nie tylko istotnym wydarzeniem historycznym, ale zarazem jakimś szczególnym programem dziejowym dla wypełnienia przez oba narody tego, co im do osiągnięcia wskazała. I istotnie, w późniejszym okresie uzupełniano jej postanowienia tak, by działały one w kierunku zjednoczenia obu organizmów państwowych. Widać to zaraz w następnych latach po Horodle, jak stopniowo pomniejszano znaczenie władzy wielkoksiążęcej, będącej przecież dźwignią odrębności państwa litewskiego. Po krótkich rządach dwóch Kiejstutowiców, Witolda i Zygmunta oraz Olgierdowica Świdrygieły, na tron wielkoksiążęcy wynoszeni są już tylko potomkowie Jagieły. Oczywiście zrazu, chcąc zachować zasadę dwoistości rządów, wybierano tych z dynastii jagiellońskiej, którzy w chwili wyniesienia na tron wielkoksiążęcy nie piastowali korony polskiej i nie myślano, że ją później posiądą. Ale z czasem wypadki dziejowe i umiejętna polityka panów polskich tak sprawiła, że władza wielkoksiążęca i królewska zlewały się w jedno, w jednym i tym samym przedstawicielu dynastii Jagiellonów. Znalazło to wyraz w Unii Mielnickiej z 1501 roku, w której wyraźnie stwierdzono, że zarówno na Litwie, jak i w koronie ma być odtąd jedna głowa, jeden król, jeden pan. Motywem tego postanowienia było zespolić oba państwa w jedno nierozdzielne, nieróżniące się ciało, żeby był jeden lud, jeden naród, jedno braterstwo i jedna rada. Zakończył się ten proces w czasie ostatniego z Jagiellonów, Zygmunta Augusta, który został wprawdzie wybrany na tron wielkoksiążęcy na Litwie, ale za zgodą Zygmunta Starego, kierującego się myślą ułatwienia synowi osiągnięcia tronu polskiego. I co istotne, na Litwie Zygmunt August rządzi nie jako samodzielny władca, ale w zastępstwie, jako namiestnik króla. Tak oto idea odrębności państwowej Litwy zatoczyła na przestrzeni czasów pewien łuk rozwoju. Od pierwocin, tuż po Unii z Polską, poprzez rządy Witolda, gdzie wzbiła się najwyżej, do poziomu, jaki z czasem nastąpił, przypominający jej początki. Nie ulega wątpliwości, że przyczyniły się do tego postanowienia chorodelskie, które poprzez wewnętrzne przetworzenie życia społecznego na Litwie, na wzór korony, powoli usuwały bariery, jakie istniały pomiędzy obu państwami. Ukoronowaniem tego procesu była Unia Lubelska z 1569 roku, jednocząca już nie ziemię, ale narody, która deklarowała, iż już korona polska i Wielkie Księstwo Litewskie jest jedno, nierozdzielne i nieróżne ciało, a także nieróżna, ale jedna wspólna Rzeczpospolita, która się z dwóch państw i narodów w jeden lud znosiła i spoiła. Półtora wieku więc trwał ów wielki proces przetworzenia społeczeństwa litewskiego i jego wewnętrznego ustroju. Zapoczątkowała go i wskazała do wykonania Unia Chorodelska. Po tym ukazaniu całego zasobu postanowień Unii Chorodelskiej nasuwa się pytanie, co jest kluczem i zarazem żywotwórczym ośrodkiem dającym siłę jednolitości myśli i dążeń poszczególnym częściom składowym tychże postanowień. By dać na to odpowiedź, raz jeszcze musimy przytoczyć już przywołany przez nas w pierwszej części naszych rozważań niewielki fragment o miłości zawarty w akcie unijnym, który pozwala nam nazwać dzieło chorodelskie pieśnią nad pieśniami i hymnem miłości obu narodów. Nie dozna łaski zbawienia, kto się na miłości nie oprze. Miłość jedna nie działa marnie, promienna sama w sobie gasi zawiści, osłabia urazy, daje wszystkim pokój, łączy rozdzielonych, podnosi upadłych, gładzi nierówności, prostuje krzywizny, wspiera każdego, nie obraża nikogo i ktokolwiek się schroni pod jej skrzydła, znajdzie się bezpiecznym i nie ulęknie się niczyjej groźby. Miłość tworzy prawa, rządzi królestwami, zakłada miasta, prowadzi do dobra stany Rzeczypospolitej, a kto nią pogardzi, ten wszystko utraci. Tylko przez odniesienie tych słów do Chrystusa, który jest uosobioną miłością, możemy odkryć całą doniosłość tego kluczowego tekstu Unii Chorodelskiej. W nim Chrystus miłość stanowi centrum, który jednoczy obydwie te rzeczywistości, jakimi są Polska i Litwa. W Chrystusie zatem wszystkie postanowienia chorodła nabiegają krwią, stają się żywe, i stanowią po pierwsze wezwanie do naśladowania Jezusa osobowej miłości. Twórcy chorodła zdają się mówić, pamiętajcie, nie jesteście doskonali, jak doskonały jest Chrystus, ale powinniście się starać o to, aby spełnić zadanie wpisane w nasze dzieje przez opatrzność. Następnie trzeba zauważyć, że tekst ten dotyczy przyszłości ukrytej w teraźniejszości. W oparciu o miłość to, co niemożliwe, staje się możliwym. Dwa narody o różnym języku, kulturze, obyczajach, pozostając w jedności z Jezusem miłością, zostają uzdolnione do budowania Civitas Dei i w ten sposób do wiecznego zbawienia. A to zbawienie jest czymś realnym, jest obecne w dzisiaj obu narodów w jedności z Chrystusem. Co to oznacza dla życia narodów? Odpowiedź na to pytanie przekracza wymiar doczesny tego życia. Bo jeśli nawet jedności obu narodów groził linearny ruch ku śmierci, ku jej unicestwieniu, co ostatecznie za sprawą zaborców nastąpiło, to jednak okazało się, że nie jest to sytuacja nie do przezwyciężenia, pod jednym wszakże warunkiem. Jeśli się przyjmie, że dzięki wejściu obu narodów w krąg Bożej miłości nie tylko nastąpiła, ale nadal trwa ciągła i stopniowa odnowa ich życia. I ta odnowa przekształca się w coraz ściślejszą relację między Polską, Litwą a prawdą, jaką jest osoba Jezusa Chrystusa. W ten sposób na tych narodach wypełnia się głębia słów apostoła narodów świętego Pawła: i w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Stąd chociaż od ponad 100 lat te dwa narody zewnętrznie nie są w jedności, to jednak wewnętrznie, w Chrystusie, pozostają nadal głęboko przynależne sobie. Tak oto wyłania się nam powoli szeroko pojęty wymiar chrystologiczny tego tekstu o miłości. W jego świetle odkrywamy, że te dwa narody całą jednością dwojga otwarły się w stronę Boga miłości. Ta miłość rzeczywiście przenika życie narodów do tego stopnia, że sama tożsamość danego narodu jest uczestnictwem w tej miłości uosobionej w Jezusie według słów: już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Ta miłość, którą jest Bóg, jest wielkim Jego tak dla życia obu narodów, otwierającym przed nimi całą rozciągłość tego, co istnieje w tych narodach. Chrystus daje się mówić obu narodom: wszystko moje do was należy. Słowo tak, będące istotą miłości, wypowiedziane przez jeden naród, oznacza akt zasadniczej aprobaty dla drugiego, który potrzebuje takiej afirmacji swego istnienia ze strony pierwszego. Są to bowiem niejako dla niego powtórne narodziny w historii, bez których życie narodu jest niepełne. Nawet jeśli dzisiaj zanikła naturalna sympatia jednego narodu dla drugiego, to jednak każdy z nich nie jest dla siebie nawzajem kimś, czymś obcym, gdyż również on jest członkiem Kościoła, tej widzialnej szaty Chrystusa. I Chrystus w Kościele chce wykorzystać zdolności jednego narodu dla drugiego. To też jeden naród może przenieść na drugi chrystusowe tak, które daje życie jako osobiste tak każdego narodu. A wtedy dzieje się tak, że miejsce prywatnych sympatii i antypatii narodów zajmuje współczucie z Chrystusem, uczestnictwo w Jego cierpieniu i miłości. Oto najlepsze zabezpieczenie ludzkich poczynań, odniesienie ich do Chrystusa, z którego woli obydwa narody, Litwa i Polska, weszły w więź serdeczną, nie tylko między sobą, ale z samą osobą Chrystusa, dawcy jedności. Można by więc rzec, że decyzje Unii Chorodelskiej zapadały pod miłosnym wejrzeniem Zbawiciela z wyżyn krzyża. Mówi nam o tym jej pierwsze postanowienie: obowiązkiem naszym jest użyczać zbawiennego krzyża z duchowym pokarmem tym, którym panując w doczesnych pożytkach pomagamy, a czyniąc zadość ich potrzebom cielesnym, również powinniśmy podawać, ile naszej mądrości starczy, pomoc do zbawienia. W dzisiejszych dokumentach wielkich tego świata takie słowa są nieobecne. Lecz wówczas panujący z Bożej łaski władcy i wspierający ich przedstawiciele narodu chcieli wznieść swoje oczy duszy, swoje myśli serca ku krzyżowi, aby dostrzec wszystkie wymiary rzeczywistości ludzkiej, a konkretnie polsko-litewskiej, widzianej oczyma Zbawiciela. I podjęli król Władysław i książę Witold ów obowiązek użyczania zbawiennego krzyża swym narodom, by poprzez dalsze akty prawne krzyż Chrystusa mógł dotrzeć aż do duszy obu narodów, tak aby usłyszały i doświadczyły żywo prawdy słów niejako płynących do nich od Jezusa z Ogrójca: tę kroplę krwi wylałem za ciebie. Pierwsza pojęła to święta Jadwiga, która tak Chrystusa z Wawelskiego krzyża wobec Litwy uczyniła swoim i dzięki temu przekazała je nowo ochrzczonemu narodowi jako coś rzeczywistego, jako szczególny wymóg krzyża dotykający głębi jestestwa narodu. W ślad za nią poszły następne pokolenia, w tym twórcy Unii Chorodelskiej, oddający w ręce Jezusa swoje ja. A Chrystus tego nie zniszczył, lecz uczynił wolnym i otwartym. Dzięki temu autorzy tego wiekopomnego dzieła mogli podać siebie samych jako pewien wzorzec wiary dla przyszłych pokoleń, by na wierze oparły układanie swego życia. Nie tylko tego czysto ludzkiego, wyrażonego w konkretnych postanowieniach, ale tego odkrywanego sercem, otwierającym swą wrażliwość na największą miłość i na wszystkie jej blaski w rzeczywistości. Jest to zawsze trud umysłu w pocie czoła, a zatem jakiś istotny element teologii pracy. Jeśli ten trud zostanie wykonany właściwie, staje się jej wymiarem. Tak oto wiara staje się życiem, każda bowiem osoba, a zwłaszcza ta, która stoi na świeczniku, widzi i czyni prawdę, pomaga innym, najpierw w swoim narodzie, a potem wśród pozostałych czynić to samo, uobecniać Boga w świecie i kierować Go ku swemu Stwórcy i Zbawcy. Uszczegółowieniem tego był podjęty przez naszych przodków trud odtworzenia Chrystusa społecznego w Rzeczypospolitej obojga narodów. Teraz chcemy w świetle miłości, jaką przywołały w swym wiekopomnym dziele dwa bratające się narody, raz jeszcze spojrzeć na dzieło adopcji herbowej. Nawiążemy tym samym do pierwszej części naszych rozważań radiowo-telewizyjnych. Adopcja herbowa litewskiej szlachty jest swego rodzaju podejściem na wskroś personalistycznym, sięgającym do swego korzenia, którym jest Chrystus miłość, wyzwalający swe dzieci ku pełnej wolności. Sparafrazujemy teraz słowa wieszcza, który czyni o tym trudzie następującą refleksją. Każdy naród jest całością duchową, żyjącą zbiorowo, która dąży do zlania się w jeden nastrój z innymi podobnymi, wcale swoich odrębnych przymiotów nie tracąc, owszem, przynosząc je w ich uzupełnieniu i najprzedziwniejszym rozkwicie do owego nastroju na to, by istnieć mógł Kościół ludzki powszechny, jeden, a z rozmaitych członków olbrzymio złożony i Duchem Bożym przenikły na ziemi. Czyn ogólny, społeczny, chrystusowy musi się wykonać i dopełnić w narodach, a przez narody w ludzkości. Stąd narodowość na ziemi jest Bożą nutą, potrzebną do złożenia akordu harmonijnego ludzkości. W tak pojętej Rzeczypospolitej obojga narodów każdy człowiek ma obowiązek własnego uświęcania i życia zbiorowego, bo przez to i on, i społeczność stają się dojrzałymi do życia wiecznego. To staranie się o swój własny rozwój i drugich polega na dobrowolnym oddaniu ciała i duszy dla narodu na wzór Chrystusa. W ten sposób naród się podwyższa i Dzień Królestwa Bożego się przybliża, za czym i rozwiązanie historii ludzkości. Tyle wieszcz. Uczyńmy krótką refleksję teologiczną nad tymi słowami, by pogłębić jeszcze ich znaczenie. Otóż wiemy, że według Biblii Chrystus jest osobą indywidualną, ale jest zarazem i osobą społeczną, komunią wszystkich w Nim. Stąd to odtworzenie Chrystusa społecznego w naszych wspólnych dziejach, gdyż my jako narody osiągnęliśmy poziom jakiejś wspólnej jaźni. W Unii obu narodów stworzyła się nierozbijalna, choć rozróżnialna jedność dwóch biegunów ludzkiego podmiotu życia. Jedno my, jedna fundamentalna tematyka życia, jeden duch, jedna więź z Bogiem miłością. Ciekawe, że w myśli chrześcijańskiej obu narodów, przejętej z antyku, Kościół jako idealna społeczność bywa rozumiany jako osoba społeczna, nie jako zbiór osób, lecz jako jedna osoba. Otóż owym głębinowym ja Kościoła w Litwie i Polsce i zarazem tych dwóch narodów jest ja Chrystusa miłości, rozciągnięte na wszystkich przez Ducha Świętego. Stąd naszym sejmom przydawaliśmy jakiś rodzaj niemalże nieomylności. W tak pojętym Kościele ja, indywidualne człowieka, poznaje siebie przez ja społeczne, a ja społeczne dostrzega siebie w każdym ja indywidualnym. Jest to swoista chrześcijańska dialektyka i głównymi kategoriami tej dialektyki są wartości, zachowania, twórczość, moralność, poziom doskonałości. Przypatrzmy się tej dialektyce jeszcze bardziej. Jeśli istota osobowa w swym najwyższym spełnieniu staje się sobą dzięki odniesieniu do innych i innych do niej, to zespół tychże relacji osób jest w porządku personalnym nierozbijalny i nierozdzielalny. Jest po prostu bytem społecznym. W rezultacie konkretna społeczność, litewsko-polska, ma swoją substancję wspólną, swoje zbiorowe ego, czyli my, i swoją określoną rolę dziejową. Przy tym wymiar natury i wymiar duchowy zespalają się ściśle. W rezultacie uzyskuje ta społeczność polsko-litewska zbiorowe władze i funkcje, wspólną egzystencję, wspólną świadomość, wolę, dążenia, działanie i sprawianie, słowem wspólnotę życia. A zatem osoba społeczna jest to konkretne, określone przez bazę naturalną współkonstytuowanie się, współrealizowanie i współżycie danej zbiorowości osób jednych dzięki drugim nawzajem. A wszystko to dzieje się na wzór Chrystusa, który dla pojedynczego człowieka i dla całej społeczności ludzkiej jest arcymistrzem życia pojętego jako całościowy proces dziania się historii zbawienia. W tym procesie, ogarniającym również narody Korony i Litwy, szło o to, by człowiek mógł stawać się człowiekiem i osobą, i żeby społeczność stawała się ludzka i personalna. Jest to norma obowiązująca nie tylko jednostkę, ale i społeczność. Jest to więc olbrzymie zadanie dziejowe, więc rozumiano w Rzeczypospolitej obydwu narodów, jak mało gdzie, że do jego realizacji trzeba było ciągle odpowiednich instytucji, wybitnych twórców, ciągłych działań, reformatorów, rozwoju nauk, wielkich ideologii. A zwłaszcza rozumiano, że konieczny jest doskonalący się Kościół i głęboka wiedza religijna. Stąd założenie kolegium dla studiujących Litwinów w Pradze, stąd odnowienie Uniwersytetu Krakowskiego, stąd wreszcie założenie Akademii Wileńskiej. To wszystko po to, by twórcza i wygrana dynamika relacyjna Chrystus z krzyża, człowiek, otwarty na jego zbawczy wymiar, mogła być rozwijana w Rzeczypospolitej mądrze, godnie, moralnie i twórczo. Czyż nie łączą się jakoś, w misteryjny sposób, słowa wypowiedziane na początku naszych rozważań o tym, że w Horodle myśl przywódców Litwy i Polski rozpięta została na krzyżu wielkiego zagadnienia dotyczącego zjednoczenia dwóch odrębnych kulturowo narodów ze słowami świętego Pawła Apostoła: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża? W Rzeczypospolitej obojga narodów, w tym dziele Bożej miłości, każdy z nich mógł powtórzyć dalej za apostołem narodów: obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Tak oto, drodzy radiosłuchacze, wypełniliśmy obietnicę z pierwszej części naszych rozważań, poddając obróbce teologicznej, personalistycznej dzieło zbratania się dwóch narodów w Horodle, dokonane głównie przez adopcję herbową. Możemy postawić pytanie, co z tego wynika dla Litwy i Polski dzisiaj. Otóż te dwa kraje mają być świadome, że kiedyś tworzyły Rzeczpospolitą i powinny tym Bożym lepiszczem, jakim jest miłość, żyć i promieniować na inne narody. Więcej, powinny domagać się wspólnie, by inne państwa, ich ustawy, systemy polityczne, ekonomiczne oparte były na miłości. I to wbrew pogardzie, jaką wobec miłości pała dziś zwłaszcza świat polityki. Więc współczesnym Litwinom i Polakom odkrycie Chrystusa w tym tekście z Horodła pozwala zrozumieć jego przesłanie: usłuchajcie tej prawdy, a dorośniecie miary człowieczego wzrostu. I zrozumiecie, że ma rację poeta, gdy mówi: pospolita rzecz jest, wiecie co rzecz pospolitą? Miłość tylko, ta na świecie żebraczka niby to. I przyjąć rację poety za swoje własne, jak zachęca święty Piotr Chrześcijan, umieć uzasadnić, dlaczego wierzymy w miłość jako siłę przemieniającą świat.
Państwo, w Radiu Maryja rozmowy niedokończone. Temat, który proponujemy, jubileusz 600-lecia Polsko-Litewskiej Unii Horodelskiej. Naszym gościem jest ksiądz dr habilitowany Stanisław Koczwara, wykładowca Instytutu Teologicznego w Wilnie. Telefony do studia do Radia Maryja 56 655 23 55 Polska Północna, Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla tych, którzy odbierają program poza granicami 48 56 655 23 33. Drugi numer 48 56 655 23 66. Thank you. 22 i 35 minut. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pokolenie Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Henryk z Bydgoszczy.
Prosimy.
Mam pytanie krótkie. Na czym praktycznie polegała adopcja litewskich rodów bojarskich do polskich rodów herbowych? Czy to rodziny potworzyły, czy dostali kopię herbu? I parę zdań, żeby pan, żeby ksiądz profesor powiedział.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże, panie Henryku.
No, myśmy to wytłumaczyli w pierwszej części, ale powtórzymy. To było przyjęcie do swoich rodów litewskich. I te rody litewskie uzyskiwały takie same prawa, takie same przywileje i miały nałożone takie same obowiązki jak rody polskie. A rzeczywiście było to, zewnętrznym tego wyrazem było nadanie im herbów. Więc dla przykładu, powiedzmy herb prymasa Trąby zyskali Radziwiłłowie. I stąd Radziwiłłowie Birżańscy zwłaszcza się pieczętują tymi trzema trąbami. Także to na tym polegało. Przyjęcie obowiązków i przywilejów takich samych, jakie miały rody polskie.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy.
Kłaniamy się,
tak, powiedzmy, idąc za ciosem poprzednim słuchaczem, bo warto uzupełnić, że ta adopcja herbowa to m.in. prymas Polski, Mikołaj Trąba, no, adoptował rodzinę Radziwiłłów. No i właśnie dlatego Radziwiłłowie herbu Trąby. Między innymi, no tam szereg innych rodów, no ale to taki bardzo, no znaczny, powiedzmy, znaczna ta adopcja przez prymasa Radziwiłłów, tego wielkiego rodu w historii i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, no wiem, że ogromną rolę odegrał. I powiedzmy, ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że to się wszystko działo w duchu cywilizacji łacińskiej, a nie bizantynizmu, jaki reprezentowali krzyżacy. To znaczy się bizantynizm, który później przyjął tą zasadę, czyja władza tego religia i ten, powiedzmy, etyka tylko w życiu rodzinnym, indywidualnym, a w życiu publicznym żadnej etyki, powiedzmy, w szatni, ten jak symboliczny kapelusz zostawiamy, to powiedzmy w życiu publicznym zostawiamy naszą religię, naszą etykę. A tutaj właśnie w duchu cywilizacji łacińskiej, czyli wolni z wolnymi, równi z równymi, wszystko jest na zasadzie personalizmu, dobrowolności, aposteriorizmu i właśnie w tym duchu, w duchu miłości Chrystusowej, jak to pięknie ksiądz profesor przedstawił. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na niezwykle ważny element, który właśnie na zakończenie słów księdza profesora, że właśnie takim, można powiedzieć, po 1413 roku, był rok 1417, Sobór w Konstancji, gdzie Paweł Włodkowicz, który, powiedzmy, miał te doświadczenia właśnie z Unii Chorodelskiej, tutaj z tych naszych doświadczeń z braćmi Litwinami, i to samo on mówił na właśnie w Konstancji, że właśnie nie można nawracać siłą, że to wszystko musi być personalizmie, dobrowolnie, że to są nasi bracia w Chrystusie, że nie można ich zabijać. Powiedzmy, no to był tak jak w islamie, powiedzmy, to krzyżacy mieli tą samą metodę mordowania, nawracania na siłę, no to było zaprzeczenie chrześcijaństwa. I na piękny, podatny grunt idee Pawła Włodkowica potem padły między innymi w Hiszpanii, na słynnym Uniwersytecie Dominikańskim w Salamance. I no i powiedzmy, ten piękne przykłady, powiedzmy, później, gdy Hiszpanie zdobywali wspólnie z Portugalczykami i Amerykę Południową i inne obszary świata, te podejście właśnie do tych tubylców, do Indian, właśnie takie bardzo braterskie, z miłością, w duchu właśnie cywilizacji łacińskiej. No porównujmy może Stany Zjednoczone, gdzie jest 1% Indian w rezerwatach, wiemy, jakie było no nieludzkie postępowanie z nimi, a powiedzmy Meksyk, gdzie jest 90% metysów i Indian i powiedzmy to Matka Boża jeszcze tam w Guadalupe to wszystko pięknie, powiedzmy, zatwierdziła. no powiedzmy i zakon, i dominikani, i nie, franciszkanie, no jezuici, jak to pięknie widzieliśmy w filmie Misja, no wręcz heroicznie poświęcali swoje życie, te wszystkie, no powiedzmy dla dobra tych Indian, żeby oni powiedzmy się normalnie rozwijali, żeby zrobić z nich no wspaniałych chrześcijan. No i wracając tutaj do tych naszych spraw Unii między Polską i Litwą, Konieczny uważa, że to było również, no przede wszystkim jako obrona przeciwko krzyżackiej zaborczości, ale również ten element ekonomiczny, oprócz tych etycznych, wszystkich pięknych spraw, miłości i tak dalej, odgrywał bardzo dużą rolę. I potem powiedzmy nawet te starania za Zygmunta Starego, żeby tam samą Unię z Moskwą zrobić. No jak wiemy, to z różnych powodów nie doszło do skutku, ale Konieczny właśnie uważał, że również z ekonomicznych powodów byłoby to bardzo, bardzo korzystne. Także tutaj mi się wydaje ta Unia Horodelska zakończona 150 kilka lat później Unią Lubelską, to jest taki przykład dla świata, jak właśnie godzić się tę Unię w duchu Chrystusowym, w duchu cywilizacji łacińskiej, personalistycznej. No jak powiedzmy w tej Unii Europejskiej obecnie to jest taka mieszanka tych różnych cywilizacji ze zdecydowanym dominantem cywilizacji bizantyńskiej, gdzie właśnie w tym duchu krzyżackim ta cywilizacja dominuje we wschodniej części Niemiec. No to jak wiemy, to wszystko jest no etyka, powiedzmy, widzimy, co się tam, co się dzieje. Powiedzmy, ta biurokratyzacja zamiast, powiedzmy, tej miłości bliźniego. I także, no, wydaje mi się, dziękuję przede wszystkim za ten temat, bo to jest niezwykle ważny temat. No i właśnie ten nasz przykład i braci Litwinów dla całego świata. Powiedzmy, to ostatnie 100 lat, no, Szaulisi, powiedzmy, te wszystkie sprawy w czasie II wojny światowej, gdzie powiedzmy, no, sztucie, powiedzmy, tych Litwinów na Polaków, no, niestety dzisiaj ma to miejsce, ale właśnie musimy wracać do tych zasad Unii Horodelskiej. Powiedzmy, Roman Domowski uważał, że Polska, że Litwa nawet przed wojną powinna być w takiej Unii personalistycznej, oczywiście z bardzo dużą autonomią, ale powiedzmy to jest sama rzeczywistość. Tego wymaga, że Polacy i Litwini powinni być braćmi i współpracować i powinniśmy właśnie w tym duchu chrystusowym być wzorem dla całego świata. Jeszcze raz dziękuję. Króluj nam Chryste!
Zawsze i wszędzie bardzo dziękujemy. Księże profesorze, proszę bardzo.
Ojcze, no szeroki obraz tu został nam przedstawiony, bo i druga półkula została uwzględniona, ale to pan słusznie powiedział, cywilizacja łacińska tu działała i dlatego nieprzypadkowo w Horodle otrzymali tę adopcję herbową no, w duchu katolickim. Ci, którzy przynależą do kościoła katolickiego, powiedzieliśmy, żeby wszczepić Litwę no, w krąg kultury łacińskiej. Natomiast to liczę, ponieważ tu już po raz drugi jest o tych herbach mowa. No, pan przytoczył ten przykład Mikołaja Trąby. No to trzeba by wymienić tych parę herbów. No, oczywiście ja nie będę ich o wszystkich omawiał, dlatego że mamy taki plan z ojcem Markiem Detlaffem w Wilnie, gdzie jest tablica upamiętniająca Unię Horodelską. Na ścianie chcemy umieścić wszystkie te herby, 40 parę herbów, które no, służyły do adopcji bojarów litewskich, dlatego będzie je można odczytać. Ja tu tylko wspomnę, że na przykład Sulima herb, którym przecież się pieczętował i do którego przynależał sam Zawisza Czarny, też w Horodle funkcjonował jako ten, do którego zostali adoptowani bojarzy litewscy, czy Leliwici. Także no wszystkie ważniejsze rody polskie posłużyły się tymi swoimi herbami i adoptowały do nich litewskich bojarów. Ale mówię, te herby będzie można za jakiś tam czas zobaczyć na ścianie kościoła w Wilnie. Wszystkie, także zapraszam do Wilna serdecznie. Thank you.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marta z Gdańska. Jestem urodzona w Wilnie. Przed wojną mieszkałam w Wilnie, a już w tej chwili mam ponad 84 lata. Ksiądz, który to wszystko mówi w Radio Maryja, bardzo pięknie mówi o miłości Chrystusa, o tej miłości między narodami, ale tego, co ja doznałam i moja rodzina i wszyscy Polacy, przed wojną nie, tylko już w czasie wojny i po wojnie, to się to nic z tym nie zgadza. Tej miłości między Polską, Polakami, a Litwą niestety nie ma. Sama dostałam pałką po plecach w kościele, kiedy ksiądz wyszedł na ambonę i zaczął mówić kazanie, naturalnie po polsku. Młodzi Litwini stali pod chórem, w rękawach mieli pałki i nas bili pałkami. Ach, bardzo dużo rzeczy było, bardzo. Bardzo i teraz jeżdżę od 70 roku, co pewien czas, co parę lat tam jeżdżę, bo jeszcze ta moja dalsza rodzina została. I też słyszę, jak Litwini gnębią tam Polaków. No i to słyszymy też, że teraz tak samo nie pozwalają nawet nazwisk po polsku, nie pozwalają pisać ani ulic po polsku. A w 40 roku, w 39, jak weszli Ruscy do Wilna i z Litwinami, to Litwini od razu, Ruscy nam tak nie dokuczali, a Litwini od razu i ulice zmienili, polskie nazwy wszystkie zlikwidowali w naszej szkole. Wszędzie orły zamazali albo zniszczyli, wyrzucili, zaraz swoją pogoń wszędzie namalowali. To z miejsca od pierwszego dnia. No i kiedy Polacy się domagali, żeby ulice po polsku napisać i po litewsku, nigdy nie pozwolili. Jak byli jeszcze Ruscy w Wilnie, to było po rusku i po polsku. Ale jak Ruscy wyszli, to już po polsku nie ma. I teraz Polacy, tam ta moja rodzina, co tam jeszcze jest, to też mówią, bardzo, bardzo męczą, bardzo nękają i z tymi dokumentami te szkoły zamykają polskie i nigdy nie ma tej miłości między Polakami a Litwinami. I ja nie wiem dlaczego, a pamiętam jeszcze, jak się uczyłam historii, czytałam książki historyczne bardzo dużo, bo lubię czytać, to było, pamiętam, jak jeszcze pogańska Litwa była, Polacy już, Polska już przyjęła chrzest, napadali Żmudzini na polskie wsie przygraniczne, na polskie wsie palili, mordowali strasznie. No to jeszcze z historii pamiętam. I myśmy się uczyli, że owszem, jest takie państwo Litwa ze swoją stolicą w Kownie, ale tylko tyle jako państwo. I u nas w Wilnie nie mieliśmy żadnego języka litewskiego ani nic, ale jak weszła Litwa razem z ruskimi, jak weszli, to od razu do szkoły przyszli litewscy nauczyciele, naszych nauczycieli wyrzucili, a u nas w klasie jeszcze wisiał krzyż, Józef Piłsudski, orzeł i Ignacy Mościcki. I przyszła pani litewska, zaczęła, historię miała nas uczyć, jak zaczęła na tych naszych dowódców i na marszałka i na Mościckiego wyzywać od różnych. No oczywiście ja wstałam i powiedziałam, że pani miała nas uczyć historii, a nie na naszych wodzów wyzywać. Byłam wtedy w 4. klasie szkoły podstawowej. To wyrzuciła mnie z klasy, kazała mnie przyjść z ojcem do szkoły. No i tak to myśmy się męczyli z Litwinami. Weszliśmy do sklepu. Teraz jak byłam w którymś tam roku 80 czy 90, bo ja jeżdżę co parę lat, weszłam do sklepu i poprosiłam chleba po polsku. Chciałam kupić chleb. To sprzedawczyni wyszły na zaplecze i w ogóle nie wyszły wcale. Potem przyszła, ja stoję i czekam, nie przyszły. Przyszła pani i po rusku do nich mówi. Wtedy jej sprzedały. Też chleb kupowała. a mnie i mojej kuzynce nie sprzedała, bo myśmy po polsku powiedziały.
Bardzo, bardzo dziękuję. Ja myślę, że to też poprosimy księdza profesora, no ta historia...
Owszem, to tak, to jest historia bardziej nowoczesna, bo
tak,
to powojenna, już taka
ludzie
i wojenna. Ale to, co ksiądz mówi, to były te dawne czasy, historia jeszcze, ta Unia Horodelska, tak to. Pamiętam jeszcze to z historii. Tylko, że Litwa nie chciała bardzo długo przyjąć wiary naszej i pomimo, że, to jeszcze z historii pamiętam, pomimo, że już była ochrzczona, a po cichu jeszcze dla Perkunasa swojego bożka składała ofiary. Dużo by miała do opowiadania, ale już nie będę przeszkadzać.
Nie, pani nie przeszkadza właśnie. Dobrze, że pani telefonuje. Na tym sprawa też polega.
Ja mam właśnie żal do Litwy. Dlaczego? Przecież jak my mówimy, zajęli nam Wilno i tam siedzą nasze domy, wszystko nasze zostało, bo nas w tych wagonach bydlęcych tu wywieźli. No i to przecież mogliśmy żyć jak katolicy, jak chrześcijanie. Dlaczego, jak, czemu nas do tej pory nienawidzą? Ale oni nienawidzili od samego początku. A jeszcze mam, jeszcze jedno powiem rzeczy i skończę. Znaczek, mam taką wzmiankę. Wypuścili na Litwie znaczki pocztowe i Stalin, Hitler i nasz generał Żeligowski, to napisane, to jest jedna kasta. Bo Piłsudski, jak Polskę żeśmy odzyskali w 18 roku, to Piłsudski wysłał genera Żeligowskiego, żeby do Wilna wkraczał z wojskiem swoim, to właśnie to na tej samej, tak samo traktują Stalina, Hitlera, jak i generał Żeligowskiego. I to mam, trzymam to dla potomnych. Tyle chciałam powiedzieć, przepraszam, ale serce mnie boli, jak ja tam pojadę, bo ja to moje rodzinne strony, ale jak widzę, jak się zachowują, jak nas traktują, a moje tam rodzina też bardzo płacze z powodu, jak ich nękają w pracy i w ogóle, to szkoda mówić. Tak, tyle na razie.
Dziękujemy
bardzo,
pani.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Ojcze, no my jesteśmy wdzięczni pani za tę refleksję, bo ona pokazuje, jak bardzo ta audycja Unii Horodelskiej jest potrzebna i dobrze, że ją robimy tutaj w katolickiej rozgłośni, bo kto ma mówić o miłości między dwoma narodami, o miłości, którą jest no, sam Chrystus, jeśli nie my, katolicy, chrześcijanie. I ja mógłbym do tych opowiadań pani dodać, mój Boże, wiele innych, jeszcze może bardziej dramatycznych, no choćby z ostatniego czasu my mówiliśmy, że poświęciliśmy no niedawno, 3 tygodnie temu tablicę upamiętniającą właśnie Unię Horodelską w kościele ojców franciszkanów. I w tym samym czasie ojcowie franciszkanie chcą odzyskać klasztor swój, który przynależy od nich od wieków wieków, bo oni tam są jeszcze od czasów księcia Giedymina. Nawet jest wyrok już Sądu Najwyższego Litwy, że państwo ma litewski obowiązek oddać ten klasztor. I oto robi się nagonkę w mediach w zeszłym tygodniu w telewizji litewskiej, że oddanie klasztoru ojcom franciszkanom to się równa polonizacji. Więc oczywiście no, takie rzeczy się zdarzają, ale my wiemy, co za tym idzie. Za tą nagonką tamtą medialną tak naprawdę stoją pieniądze, bo tam są firmy, które mają zyski z bycia w tym klasztorze i one z tego nie rezygnują, a jako zasłonę dymną to szerzą, że to jest polskość. A pikanterii dodaje jeszcze fakt, że no, ci najwięksi krzykacze tak za litewskością to są bardzo często no, agenci KGB, także to jest tak pomieszane, że myślę, że najlepiej to podsumować słowami Adama Mickiewicza, który pięknie to powiedział o tych stosunkach polsko-litewskich, jak gdyby proroczy, że Bóg łączy, czart dzieli. Bóg swoje, czart swoje. I to tak jest, a my mamy stać po stronie Pana Boga. No i te stosunki zmieniać, bo ta tablica, która tam jest, ona ma przypominać Litwinom i Polakom, że mamy sięgnąć do tej pięknej, chlubnej historii. Także Litwini w ogóle nic nie słyszeli o Unii Horodelskiej, bo skąd mają słyszeć? Oni też nie lubią swojej historii. Siebie samych nie lubią, nie wiedzą czego, że mają chlubną, wspólną, piękną historię, z której powinni być dumni. I my to po prostu, jak mówiąc tak kolokwialnie, odkręcamy. I my, kapłani, to robimy. Pamiętam, jak ksiądz prałat Obrębski, świętej pamięci, ten 105-letni patriarcha Litwy, kiedyś jechaliśmy tu do Radia Maria mówić audycję o tysiącleciu imienia Litwy, i on, zebraliśmy się tam Polacy i Litwini, i on mówi: pamiętajcie, że Kościół jest naszą matką i my jesteśmy jej dziećmi. I to są prorocze słowa, i bez względu na to, jakie przez te 150 lat od czasów powstania styczniowego układały się te stosunki między nami, to my w Kościele musimy dbać o to, żeby Chrystus zwyciężył. I my to czynimy, również i przez tę audycję. Także dziękujemy Pani za ten głos, bo on pokazuje, jak bardzo jest potrzebna ta Unia Chorodelska dzisiaj.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, kłaniam się pięknie. Bardzo dziękuję za przypomnienie Unii Chorodelskiej, bo stosunki polsko-litewskie na przestrzeni wieków układały się różnie, szczególnie po I wojnie światowej, bardzo źle. Ale ja chciałem nawiązać do głosu pana Jacka z Warszawy. Chodzi o to, że pan Paweł Łotkowicz owszem zabierał głos na Soborze w Konstancji nie w 1417, a 15 roku. Pan Jacek mówił o krzyżakach jako o jakimś tworze nie wiadomo jakim, a przecież to był zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, takie zbrojne ramię państwa kościelnego, które krzyżacy przecież mordowali na prawo i lewo, i nigdy Stolica Apostolska ich nie potępiła. Zawsze były tylko problemy z krzyżakami, bo przecież procesy polsko-krzyżackie w Rzymie trwały bez przerwy. To jest po pierwsze. Po drugie, nie jest prawdą, co pan Jacek mówił o stosunkach Meksyku. Przecież po odkryciu przez Kolumba Ameryki Hiszpanie wymordowali Inków, Azteków i Majów w liczbie około 20 milionów, nawracając ich na katolicyzm. I to, co pan Jacek mówił, to jest kłamstwo, kłamstwo i kłamstwo. Tam nie było żadnej miłości. To zresztą są na to dowody spisane przez katolickich biskupów, w jaki sposób Indianie byli mordowani, w bestialski sposób. To tylko tyle. I dziwi się, że ksiądz profesor nie zaprotestował przeciwko jawnym kłamstwom pana Jacka. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże. Czy to rzeczywiście kłamstwa, czy też nie, księże profesorze?
Więc ojcze, ja myślę, że pan czyta inne rzeczy niż pan Jacek. I są dwa. Ja ciekawy jestem, jakby pan Jacek się odezwał i odpowiedział na to, bo ja mogę odpowiedzieć od siebie i odesłać pana do publikacji naukowych odnośnie Indian, choćby Bartolomea de las Casasa, jak on dbał o Indian i jak Stolica Apostolska wydawała dokumenty biorące w obronę Indian, właśnie środkowo- i południowoamerykańskich. Także myślę, że niech ta polemika zostanie tam między panami. Natomiast ja nie reaguję na to, dlatego że to nie jest kłamstwo, co pan Jacek mówił. Pan Jacek ogólnie powiedział słusznie, doktryna katolicka brała w obronę Indian, natomiast protestanci rzeczywiście ich ograniczali do rezerwatów. I to jest myśl jedna, przy całej oczywiście też rzeczywistości konkwisty hiszpańskiej, która tam się dokonywała. Ale to poza tym tak samo nie zgadzam się z panem, mogę zaprotestować, że krzyżacy byli ramieniem zbrojnym państwa kościelnego. No to jest kłamstwo, nic takiego nie miało miejsca. Krzyżacy byli, pan Jacek ma rację, byli tworem nijakim ustrojowo, to było nijactwo. No, o jaką cywilizację się oni opierali? Także, a być zbrojnym ramieniem państwa kościelnego, no to nie słyszałem czegoś takiego, żeby Stolica Apostolska używała krzyżaków jako swoje zbrojne ramię. Do czego? Także to mniej czytać uważam takich do rzeczy właśnie niehistorycznych, a więcej historycznych. I będzie dobrze. Także dziękujemy też za ten głos, bo on jest potrzebny i niech ta polemika tam, myślę, że ona się kiedyś rozwinie.
Dziękuję bardzo. Proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, ja jeszcze raz wywołany przez Pana. Jakoś, przede wszystkim, pierwsza rzecz, Sobór w Konstancji, jednak daty się nie zmienia, bo w 1617, po pierwsze. Po drugie, było kilka, jeśli chodzi o krzyżaków, nie było to żadne zbrojne ramię Kościoła, tylko to był imperializm germański przeciwko Słowiańszczyźnie i Litwie, bandycki zresztą bardzo. I papież wielokrotnie, ja już nie będę tutaj w całej historii mówił, bo to mnie godzinę zajęło, ale było kilka razy były rzucane klątwy, kilka razy zdecydowane protesty. Stolica Apostolska wielokrotnie interweniowała tutaj. To jest po drugie. Muszę ten powiedzieć, ten pan głosi takie poglądy, prawdopodobnie on jest z sekty Świadków Jehowy i zawsze ma takie powiedzmy katolickie swoje wypowiedzi. Jeśli chodzi o Amerykę Południową, to właśnie jeszcze raz powtórzę, ten Uniwersytet w Salamance Dominikański, przypomnijmy sobie historię misji, oddzielmy politykę powiedzmy różnych powiedzmy ludzi, którzy byli niegodziwi od wspaniałej, szlachetnej w duchu Chrystusowej działalności Kościoła, który Kościół zawsze bronił, to jest piękne pokazanie na filmie Misja, takich przykładów było wiele, zawsze było to w duchu katolickim, chrześcijańskim. Zobaczmy to, jak jeszcze raz powtórzę, Meksyk, 90% metysów i Indian, wielkie przywiązanie do Kościoła, dopiero masoneria, którą prawdopodobnie reprezentuje ten pan, który mnie tak bardzo krytykował, zarzucał mnie kłamstwa.
Ja bym powiedział, panie Jacku, próbujmy argumenty. Nie mówmy, czy ktoś jest taki, czy taki,
a nie
tylko
jakieś
argument.
Powiedzmy z Księżyca, które nie mają zupełnie miejsca i po prostu trzeba znać dobrze historię, żeby się wypowiadać, a nie wymyślać jakieś dziwne derdymały. Także ad vocem musiałem się odezwać. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Mamy więc odpowiedź.
Znaczy, Jacku, tak, nie trzeba odpowiadać, bo naprawdę radiosłuchacze wiedzą, co mówią i umieją odpowiedzieć. Ojcze, my trzymajmy się naszej historii Unii Chorodelskiej, bo żeby tak. za daleko nie odchodzić.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Paweł z Krakowa.
Szczęść Boże, panie Pawle.
Ja chciałbym powiedzieć, że troszeczkę z Litwinami jednak w tej ostatniej naszej historii, myślę tutaj o II Rzeczypospolitej, trochę się musimy jako Polacy uderzyć w piersi, bo było tam parę takich nieprzyjemnych epizodów. Trochę jednak polityka II Rzeczypospolitej była taka, chyba krótkowzroczna, bo trzeba było się oprzeć na Litwinach, na Ukraińcach, na Czechosłowacji, a myśmy po prostu na mniejszych państwach, tam zajęcie na przykład Zaolzia, czy jakieś były nawet szantaże wobec Litwy, takie dosyć militarne, tak po prostu było pewnych kilka takich gestów, które były trochę na wzór mocnego państwa faszyzującego. Nie wiedzieliśmy, że tak się to potoczy oczywiście. Także tutaj wybaczamy, ale też wybaczmy, prawda? Bóg zapłać za wysłuchanie.
Bardzo dziękujemy.
Ojcze, to są współczesne stosunki polsko-litewskie. Ja bym nie chciał na ten temat mówić, ale tak generalnie... jeśli już jest ten temat, bo widzę, że jest, to jest o Unii Chorodelskiej, o miłości dwóch narodów, ale jeśli już jest, bo widzę, wychodzi to, bo ludzie znają tylko tę historię. Obecną i dwudziestolecie międzywojenne słyszeli coś, więc trzeba powiedzieć parę zdań, że do czasu powstania styczniowego stosunki między Polską i Litwą są takie, jakie były od początku. Dwa narody tworzyły jedną Rzeczpospolitą. Dwa narody litewskie. Jest naprawdę miłość w wydaniu Unii Chorodelskiej. I potem car wpada na diabelski pomysł. Nie ma już inteligencji litewskiej, bo to jest szlachta. Albo jest wyrżnięta w powstaniu, albo idzie na Syberię. Więc co car robi? Bierze prostych ludzi, Litwinów, gdzieś tam Żmudzinów, takich z wiosek, niewykształconych i zabiera ich na swoje uczelnie. I kształci inteligencję litewską w duchu nienawiści do do Unii Polsko-Litewskiej, wmawiając, oczywiście jako wyrzut sumienia jest, wmawiając, że to była okupacja Litwy przez Polskę, żeby usprawiedliwić no po prostu zbrodnie zaborów. I tak wychowana ta inteligencja w duchu rosyjskim, ona zaczęła nienawidzić siebie samej, bo swojej własnej pięknej, chlubnej historii. I oni doszli do głosu, to tak ja oczywiście w wielkim skrócie, doszli do głosu, zwłaszcza na początku XX wieku i oni już nie chcieli słyszeć o jakiejś Unii, bo traktowali ją jako po prostu, jako coś złego, bo takim car wmówił. I tu nie zgadzam się z panem o tym faszyzmie, faszyzującej Polsce, o Piłsudskim faszyzującym, bo ten człowiek ostatni chyba z wielkich polityków miał ideę jagiellońską, właśnie tworzenia federacji państwa ukraińskiego, białoruskiego, litewskiego. I gdyby tamte państwa za tym poszły, prawdopodobnie inaczej by się potoczyły również koleje II wojny światowej. Ale nie posłuchały te państwa, bo nie chciały, chciały żyć osobno, więc ideę jagiellońską traktowały no jako zbrodnię wobec Litwy, więc no tak się potoczyły losy, jak się potoczyły, także no tak to w największym skrócie. I teraz trzeba odkryć na nowo przez Litwinów tę swoją piękną historię sprzed rozbiorów, czyli odtruć tę truciznę, którą wsączył zaborca w ich myślenie, zresztą i w nasze polskie, bo my też tak na Litwinów patrzymy tak trochę paternalistycznie z góry. A to tak nie może być. To tak jak mówiliśmy, ojcze, w pierwszej części, co Jan Paweł II w Dives in Misericordia genialnie powiedział, jak gdyby myślał o Litwinach. To nie jest tak, że jedna strona daje, a druga bierze. Również ta obdarowywana daje temu, który daje. Nawzajem z siebie obdarowujemy. Arcybiskup Teodorowicz w 19 roku mówił dramatyczne kazanie w archikatedrze wileńskiej. Jeśli już musicie się dzielić, bo nie umiecie żyć w miłości, to przynajmniej nie plewajcie na swoją piękną przeszłość, którą macie wspaniałą, jak dzwon, w którym jest cyna z miedzią i który wybijał piękną wspólną melodię na tej wieży historii. To było dramatyczne jego wołanie prorocze. Nie chciano posłuchać tego i tak się stano, ale no, my robimy coś, żeby tego politycy nie zrobią i ludzie, którzy będą powtarzać ciągle, jak to jest źle ze strony polskiej i ze strony litewskiej, no to do niczego to nie doprowadzi. A my historią, tą Unią Horodelską chcemy pokazać, to nie jest lamus historii, to jest karta atutowa, to jest miłość, a miłość się nie starzeje, ona jest. To jest Chrystus, żywy, osobowy i na tym Chrystusie jak na korzeniu budujmy.
I tak było.
I tak było. A co stoi na przeszkodzie, żeby tak dalej było?
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, ksiądz Krukowski, Chorodło.
Kłaniamy się, księdzu proboszczowi.
Ja też witam serdecznie księdza profesora. I dziękuję za te piękne słowo na początku tej audycji telewizyjnej. Ja tam nawet maila wysłałem.
Księże proboszczu, audycja jest dalej dedykowana ojcu Markowi i księdzu proboszczowi.
To dziękuję serdecznie. Ja chciałem jeszcze tak dopowiedzieć pewne sprawy, mianowicie odnośnie tych herbów. To takie coś już jest w Chorodle. Mamy wszystkie herby. Otrzymaliśmy oczywiście od tych rodów herbowych. Na pięknie wykonanych, na takich, prawda, no, tekturkę, czy jak to nazwać, i one są umieszczone w szkole, w naszej szkole chorodelskiej, także te wszystkie herby w tej chwili są, także nie jesteście pierwsi, ale chyba my to pierwsi zrobiliśmy, to jest
pierwsza. A my księdza sprawa. Proboszcza poprosimy na poświęcenie tej ściany, kiedy wymalujemy te herby w Wilnie.
Zobaczymy. A druga sprawa, to chciałem jeszcze zwrócić uwagę na dokument panów polskich. Tak, tam troszkę ksiądz profesor dotknął tej sprawy, prawda, ale mnie się wydaje, zresztą tam nawet w mailu dałem pytanie, czy jest taki drugi w ogóle dokument na świecie, bo to jest po prostu traktat teologiczny. Można by powiedzieć, że hymn miłości świętego Pawła, taki przełożony na język polityczny. Mi się wydaje, że to jest chyba najpiękniejszy dokument władców czy strefy tej politycznej, jaki tylko na świecie może istnieć. I to jest wzór chyba dla wszystkich dokumentów, nie tylko w tamtym czasie, ale również i dzisiaj. I coś, no, coś naprawdę wspaniałego, coś naprawdę wspaniałego. Dalsza sprawa. Dobrze, żeście to poruszyli. o tej rocznicy Unii Horodelskiej 600-letniej, bo jest to chyba Unia niewygodna dla naszych polityków, niewygodna dla dzisiejszej Unii, bo zupełnie na innych zasadach, no a przecież na tych zasadach ewangelicznych ona przetrwała prawie 400 lat. Co więcej, mimo tych różnych zatargów, jakie dzisiaj zdarzają się między tymi narodami, kulturowo my jesteśmy przecież bliscy, bo jesteśmy z tego samego pnia, prawda? Jesteśmy z pnia ewangelicznego, więc kulturowo w dalszym ciągu te owoce Unii Horodelskiej, one po prostu istnieją i ta Unia mogłaby być wzorem właśnie innych Unii. I jeszcze jedno chciałem powiedzieć, że mimo, że media się nie zainteresowały tą sprawą, można powiedzieć, że prawie żadne, to jednak myśmy tak próbowali nagłośnić. Świętowaliśmy aż 3 razy. Pierwsze świętowanie miało miejsce 18 sierpnia podczas odpustu świętego Jacka. To bardzo wielki odpust w Horodle. Przewodniczył tym uroczystościom pasterz diecezji biskup Marian Rojek. To parafia organizowała. Druga uroczystość, jakby taka może powiedzieć punkt kulminacyjny, 29 wrzesień, to gmina i parafia organizowała i wtedy właśnie miało miejsce poświęcenie nowej dzwonnicy, która jest pomnikiem 600-lecia Unii Horodelskiej i również odsłonięcie i poświęcenie specjalnego obelisku, także pamiątki 600-lecia Unii Horodelskiej. Ten obelisk jest ustawiony w pobliżu gminy, w pobliżu miejsca, gdzie ta Unia została podpisana. Poza tym było wiele różnych imprez artystycznych, choćby inscenizacja prawda, tego Sejmu Horodelskiego. Scenariusz napisał nasz miejscowy emerytowany nauczyciel, pan Kazimierz Dejer, w historiach historycznych. To była naprawdę piękna impreza, bardzo udana, chyba jedna z bardziej udanych, jakichśmy tutaj prawda, Horodle mieli, nie mówiąc o referatach. No i taka jakaś iskierka nadziei to to, że byli też przedstawiciele Litwy na tych naszych uroczystościach. Nawet widziałem kamerę z napisem telewizji litewskiej. Może to mała tylko iskierka, ale myślę, że z iskierki może przecież zapalić się ogień. Trzecia uroczystość miała miejsce 6 października. To organizowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Horodelskiej, prezes pan Dariusz Tus, wspólnie w parafii. To były uroczystości zakończeniowe i wtedy na tej dzwonicy umieściliśmy jeszcze pamiątkową tablicę informującą o 600-leciu. To tak w wielkim skrócie. Ale no szkoda, jeszcze raz wracam do tego, że media się tym nie zainteresowały. Nawet do naszego dziennika wysłałem materiały, wysłałem program, prawda, nawet to swoją książeczkę. No oprócz 2 artykułów, nic czego ja tam więcej po prostu nie zauważyłem. A myślę, że trochę tego za mało. To tyle. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam Radio Maryja, pozdrawiam księdza profesora i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Niech będzie posłany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze Grzegorzu, no ja chcę powiedzieć, co to znaczy głos kapłana i człowieka rzeczywiście otwartego no, na rzeczywistość. Mianowicie mogę dopowiedzieć, że ksiądz proboszcz jest twórcą również, czy współtwórcą pomnika dotykającego też bardzo świeżej historii Polski, mianowicie słynnych mordów wołyńskich. Na tych terenach, gdzie jest Horodło, to również miało miejsce. I pomnik jest o tyle interesujący, co świadczy o wielkiej światłości kapłana, że poświęcony jest Ukraińcom, sąsiadom Polaków, którzy ostrzegali polskich swoich sąsiadów no, przed ewentualnymi morderstwami. I często oddawali życie za to, że ostrzegli polskich sąsiadów no przed mordem. I im jest poświęcona tablica. Także trzeba mieć serce otwarte, żeby rzeczywiście no, mieć odwagę taką tablicę postawić. Także to świadczy o tym, że ten order, który przyznaliśmy w części pierwszej króla Stanisława Augusta Poniatowskiego temu, który ośmielił się być mądry, jak najbardziej jest adekwatny do osoby księdza proboszcza. Jeszcze ta jedna myśl, o której my z ojcem Grzegorzem w tym uzupełnieniu telewizyjnym żeśmy mówili, że Unia Horodelska, ten akt, to rzeczywiście powinna być konstytucja Europy, jeśli ona rzeczywiście ma trwać, jeśli ma przynosić szczęście ludziom mieszkającym na tym kontynencie. Budowanie na miłości. To Polska i Litwa powinny zaproponować jako dwa państwa Europie. Nie jakieś tam traktaty psu na budę, które się do niczego nie zdadzą, tylko rzecz, no, której korzeniem jest Chrystus. I na Chrystusie się buduje, i na jego Ewangelii.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, mówi Henryk z Opola.
Szczęść Boże.
Proszę księdza profesora, ja mam takie pytanie, no tak troszeczkę mam płytką wiedzę historyczną, jeszcze szczególnie tak późniejszą, ale pan Jacuś nadmienił o Unii, znaczy się litewsko-polskiej i plus Moskwa tam miała być, czyli Rusini. Dlaczego do tego nie doszło? To jest moje pierwsze pytanie, proszę księdza profesora. A następne to może tak dotyczy troszeczkę obecnych czasów. No jakoś tak, czy jakby ksiądz profesor na to mi odpowiedział, czy by nie było pięknie, jakbyśmy mieli taką Unię Słowiańską. Normalnie my, bo mamy takie same pnie, ale my się strasznie Rosji brzydzimy. I to jest tu w tym sęk. Ale na przykład ksiądz Markiewicz, błogosławiony, w ubiegłym wieku XX, mówił o takiej Unii Słowiańskiej, on mówił o rosyjskiej, mówił nawet chętnie, nawet jakby on domagał się tego, żebyśmy mieli tą Unię z Rosją, bo mówi, tu jest nasza przyszłość i tu nawet arcybiskup Michalik o tym mówił, jak Rosja strasznie broni chrześcijaństwa i z nią można się porozumieć w sprawie obrony wiary chrześcijańskiej, tylko z Rosją. I taka Unia, czy co by ksiądz, ja wiem, że to jest taki temat, że komuś się to nie będzie podobać, bo to Rosja to, no, daleka od niej. A to jest wielki błąd. Mówi o tym ksiądz, nie tylko ksiądz, bo mówią i nasi wiersze, profesor Groch i w ogóle, no, nawet Teresa Neumann mówi, że tylko Polski miejsce wśród Słowian. Nie gdzie indziej, bo tu będziecie się rozwijać, to czyli od Władywostoku po Chorwację. I co ksiądz profesor by na to powiedział? Dziękuję, z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo, z Panem Bogiem.
No najpierw króciutko, ojcze, odpowiem na tę pierwszą kwestię, że pan Jacek poruszył tuż po Unii Chorodelskiej Unię z Moskwą. To ja nie będę tak mówił na ten temat szczegółowo, tylko odsyłam pana do takiej audycji. Kiedyś tutaj mieliśmy wspólnie w Radio Maryja taką audycję o rocznicy bitwy pod Kuszynem. I tam była właśnie ta koncepcja Unii z Wielkim Księstwem Moskiewskim, czy później w ogóle z Rosją Unii, gdzie Polacy tam próbowali tę Unię stworzyć i dlaczego ona nie doszła do skutku. Także odsyłam pana do tej Unii. Po prostu są to różnice, jednym zdaniem, różnice cywilizacyjne. I taka Unia jest niemożliwa. To jest inna cywilizacja bizantyjsko-stepowa, nasza jest łacińska. Nasza uznaje prymat człowieka, tamta człowiekiem po prostu pogardza. I tu jest różnica, no jakby sui generis, no z samej natury rzeczy wypływająca. No jest różna. Natomiast czy dzisiaj trzeba się porozumiewać, czy stworzyć jakąś Unię? No pewnie można by próbować, tylko trzeba takich ludzi, jacy byli wtedy, którzy tworzyli tę Unię, czyli wielkich mężów stanów o wielkiej jakiejś wizji dziejów, na miarę świętej Jadwigi, na miarę króla Władysława Jagieły, nawet księcia Witolda, no ale takich mężów stanów, no to mój Boże, na kamieniu oni się nie rodzą, tylko no trzeba ich wymodlić, więc jeśli się weźmiemy za modlitwę, być może takich mężów stanów wymodlimy, ale to muszą być w poszczególnych narodach również tacy mężowie stanu, również ludzie kościoła, którzy no będą dorastać do tych wielkich zadań, które im Boża opatrzność wyznacza. Ale to takich ludzi musimy wymodlić, bo bez nich to nie stworzymy czegoś takiego.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz no Michalina z Małopolski. Ja bardzo dziękuję za tą audycję. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi. No ja jestem można powiedzieć, w stosunku do nauki historii, laikiem. No tyle, co wiem, to z tego, że uczyli mnie w historii niestety w czasach stalinizmu, raczej już może postalinizmu, ale to samo, PRL-u, ale lubiłam zawsze czytać książki historyczne, to mniejsza. I chciałabym powiedzieć, że możemy brać za przykład, niejako bym powiedziała, no pokorę może, a może nie pokorę, ale w każdym razie, bo nie zawsze gdzie nie ma pychy, to zaraz jest może pokora, może tak, no nie wiem, w każdym razie nie wiedziałam nic o tym, że panowie polscy przyjęli, no panowie nie będę, bo wtedy to jeszcze nie nazywało się arystokracją, przyjęli do swoich herbów panów litewskich, niejako zrównali naród z narodem. To jest coś nadzwyczajnego, tego nie ma w historii świata. I to bardzo pięknie ksiądz profesor to uzasadnił. No nie będę powtarzać tego, co ksiądz profesor mówił. A rzeczywiście, my nie znając historii, tak, bo powszechnie to nie bardzo jest znana, zresztą sama tak to udowadniam w tej chwili, że nie znając, a Litwini też nie znają, bo jest zupełnie odcięto, bo moja koleżanka przyjmowała Litwinów, chodzi o inteligencję, i oni otwierali oczy ze zdumienia, jak ona coś im mówiła z historii przeszłej Litwy i Polski. To jest jedno. Dwa, że mamy z powodu niewiedzy jakieś takie skłonności do tego, żeby uważać narody wschodnie na lepszych od siebie, to ja miałam taką przygodę na placu. Jakiś pan starszy, chyba inteligent, że tak powiem, z awansu, mówi na ty do jakiejś ze wschodu kobiety, która, a ona do niego mówi na pan, więc ja się wtrąciłam, mówię tak, proszę pana, czy pan z tą panią, pas już nie powiedziałam, prawda, kogo, czy czego, tylko mówię, krów chyba pan nie pas, z jakiejś racji pan do niej mówi na ty. On się oczywiście obruszył, no bo ona cała w pokorze, bo coś chciała sprzedać. To jest rzeczywiście u nas niestety powszechne, że my się uważamy za lepszych od tych wszystkich na wschodzie, nawet tych najpotężniejszych. A nie jest tak przecież. Jesteśmy tylko inną cywilizacją. To jest jedna sprawa. A jeszcze na końcu zdanie. Tych dwóch panów, którzy sprzeczali się o Krzyżaków. No Krzyżacy zawiązali się jako zakon jeszcze w czasie wojen krzyżowych, a potem robili co chcieli cały czas. Święta Brygida jest postacią historyczną. Można ją nie uważać za świętą i nie uważać tego za proroctwo. Ale powiedziała przecież wtedy, czyli widocznie już się odznaczyli Krzyżacy, że będą im zęby wyłamane. Bóg zapłać, tyle chciałam powiedzieć.
Bardzo dziękuję pani, wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Księże profesorze, proszę bardzo.
No ojcze, no piękne myśli pani powiedziała, także ja mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy wdzięczni za to, że taka wypowiedź tutaj padła i tyle właściwie, bo cóż tu dodać więcej. Także bardzo dziękujemy.
W Radiu Maria trwają rozmowy niedokończone. Jeszcze kilka minut po północy ksiądz profesor będzie również z nami do godziny pierwszej. Proszę bardzo.
Króli nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Profesor Matko Marią Tywisą, Krzywopolski. Kłaniam się serdecznie ojcu prowadzącemu. Kłaniam się również księdzu profesorowi Bronisław Ziemi Tymbarskiej. Chcę zapytać, gdzie widzi ksiądz profesor przyczyny, czy też powody, dla których byliśmy przecież po Unii Chrodelskiej tak potężnym państwem i mogliśmy rozdawać karty w Europie i Wschodniej, nie tylko, i że takie losy nas teraz dotknęły, że jesteśmy w tak trudnej, no powiedzmy, no bardzo trudnej sytuacji. Czy ksiądz mógł coś na ten temat powiedzieć? Kłaniam się serdecznie, życzę kłaniam się wszystkim słuchającym osobom. Szczęść Boże, dobranoc.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże, dobranoc.
Ojcze, no pan wywołał temat, który no, byłby na zupełnie myślę nie jedną audycję. Przyczyny upadku Polski, naszej potęgi. Ja myślę, że żeby jakoś odpowiedzieć panu, choć już w tej chwili tak mam na myśli no, taką pozycję polskość jako trwały budulec jedności Europy. Tam skromnie tam napisałem o tych przyczynach upadku Rzeczypospolitej. Po prostu był łup do zdobycia, silniejsi byli sąsiedzi i tak mówi Józef Konrad i złupili Polskę. Ale trzeba sięgnąć głębiej w tej chwili, żeby jednym zdaniem tylko panu powiedzieć to, co mówi Norwid, że nadzieja, która zaistniała na krzyżu, na Golgocie, nieraz się odnadzieja. Jeśli ten, który tę nadzieję na Golgocie zdobył i odkrył, jeśli nią nie żyje i nie wprowadza w czyn. Ja myślę, że odnosząc to do potęgi polsko-litewskiej i do tego, co jest teraz, to chcę to uczynić przez porównanie, mianowicie na obrazie Jana Matejki przedstawiającej Unię Lubelską. W centrum jest przedstawiony Zygmunt August, ostatni Jagiellon tej potężnej Polski, który trzyma w ręku krzyż. I z krzyżem te wszystkie postacie nabiegają krwią, one mają sens, cały ten obraz ma sens. No ta symbolika tego obrazu, potęgi Rzeczypospolitej obojga narodów. A jeśli się usunie krzyż, czyli tę Golgotę, tę nadzieję, o której mówi Norwid, no to te postacie są tylko ludzkimi postaciami, nie budującymi na niczym, na tym, co myśmy mówili w pierwszej części, budowanie na piasku. A budowanie na piasku, nawet wspólnego życia obu narodów, no to nie na Chrystusie, który jest skałą, no to prowadzi do ruiny. To tak jakbym mógł teologicznie panu odpowiedzieć jednym zdaniem, choć mówię, no warto by zrobić na ten temat osobną audycję i te przyczyny upadku nasze, wewnętrzne i zewnętrzne, przedstawić. Także to niech Norwid będzie panu takim przewodnikiem w odpowiedzi na to pytanie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Karol z Warszawy. Takie mam tu koneksje z ostatniego skrawka Wielkiego Księstwa, które zostało się przy Polsce. I mam taką uwagę, nie słuchałem od początku audycji, czy ksiądz profesor mówił, że oprócz tej rywalizacji, powiedzmy, zakonem krzyżackim, przyczyną Unii tu polsko-litewskiej była to, żeby Litwa chciała się wzmocnić w stosunku do Moskwy, ponieważ rywalizowała z nią w zbieraniu ziem ruskich. Wiadomo, że Litwa podbiła te wiele księstw ruskich i uległa ta górna warstwa rutenizacji, zanim się spolonizowała. Jagiełło mówił po rusku, chyba jego matka księżna litewska z niemiec Zdaniłowiczów ochrzciła go w prawosławiu, zanim przyjął tutaj rzymski ryt. To jest pierwsza rzecz, nie wiem, czy ksiądz profesor to mówi. A druga, jeśli chodzi o to, że car tu niejako tam tę ludność, no chłopską, litewską, bo górne warstwy były spolonizowane, jakby zaszczepiał ten patriotyzm litewski, podważał te związki sens tych związków kultury z Polską, to czy tu nie była duża rola właśnie raczej kleru ewangelickiego, bo oni zdaje się drukowali w Prus pierwsze tam modlitewniki po litewsku, jakby w pewnym sensie oni się może bardziej w jakim stopniu tam przyczyniali do wzrostu tego świadomości, powiedzmy, narodowej tych dolnych warstw ludu litewskiego. No ale rzeczywiście powstanie tu było jakąś cezurą, zresztą chyba jeszcze w powstaniu kościuszkowskim było tam hasło też powstania na Litwie, jeszcze Polska nie zginęła, gdy Żmudzini żyją. No to tyle, to dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, szczęść Boże.
No, ojcze Grzegorzu, pan dopowiedział do jednego zaborcy następnego, bo to nie tyle ewangelicy, bo to nie trzeba tak konfesyjnie patrzeć, ale po prostu zaborca pruski, który tam szukał również jakichś swoich tam korzyści z tego poróżnienia obydwu narodów. Także to jest słuszna rzecz. Jedna tylko uwaga, że matką króla Władysława Jagiełły nie była litewska księżniczka z Daniłowiczów, tylko po prostu Juliana Twerska. Także jest pochowana zresztą w soborze prawosławnym w Wilnie. Także to taka tylko jedna uwaga. I pewnie o tej rywalizacji Litwy z Moskwą tak samo, ale to byśmy już za daleko odeszli od samej Unii Chorodelskiej. Także dziękujemy panu za te takie dopowiedzenia, bo one są słuszne i trafne. Ale to już, mówię, taki polityczny wymiar tych wspólnych związków Polski z Litwą, a ja chcę tak pokazać ten najgłębszy, chrystusowy, teologiczny wymiar tej jedności naszej wspólnej.
Księż profesor, bardzo dziękuję. Za chwilę nasza modlitwa na zakończenie dnia, później serwis informacyjny. I jak wspominałem, naszym gościem jest dzisiaj ksiądz dr habilitowany Stanisław Koczwara, wykładowca Instytutu Teologicznego w Wilnie. Będzie z nami po północy do godziny pierwszej. Temat, który podejmujemy, jubileusz 600-lecia Polsko-Litewskiej Unii Chorodelskiej.